Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens. Wydawnictwo Klinika Języka. Zbigniew Nienacki. Kto nie zna opowieści o panu samochodziku? Większość z nas ma je w pamięci i większość myśli o nich pozytywnie. Czy jednak słusznie? Gabriel Maciejewski, wydawca książki Michała Radoryskiego, Nienacki kontra Charles Dickens, ma chyba inne zdanie.
Ja jestem wydawcą tej książki, nie autorem, ale książka powstała z mojej inspiracji, ponieważ ja zwalczam sentymenty. To jest, bym mógł powiedzieć, że jestem zawodowym destruktorem sentymentów. Bardzo lubię to robić i po prostu Zbigniew Nienacki jest taką postacią, która się położyła cieniem na życiu kilku pokoleń Polaków. Jest to człowiek, przez którego ludzie zdawali na historię sztuki, nie rozumiejąc, czym w rzeczywistości jest historia sztuki. Tak jak ja na przykład. Kiemu sporo osób zdało na historię sztuki, dlaczego pan go krytykuje? Ja myślę sobie nieźle. W Warszawie, jak się zdawało na historię sztuki i ktoś w ogóle powiedział, że w księgarni dotknął ręką książki Nienackiego, to już w ogóle był odstrzelony, już go w ogóle nie było. Ale powiedzenie o tym, że on przychodzi na historię sztuki, bo czytał Nienackiego, to już w ogóle katastrofa. A profesor Kowalski z Poznania mówi, że to świetnie. Więc takie są różne. Jasno, Zbigniew Nienacki był postacią upiorną. To jest ta tak zwana branża artystyczna, tak, rynek sztuki, muzealny, czy jak zwał, tak zwał, no to są rzeczy dość poważne, tak, ja je traktuję serio, no i między innymi dlatego w tej książce, w zapowiedziach poprosiłem autora Michała, żeby napisał taką listę zapowiedzi, co będzie, no i celowo umieścić na taką pozycję Zbigniew Nienacki kontra Karol Streicher. Nie ma takiego historyka sztuki, który to ominie, zwłaszcza, że są wydane dzienniki Streichera w 7 chyba tomach, w zasadzie niedostępne, bo nakłady były tak śladowe, żeby tylko swoi znaleźli to i swoi przeczytali i zrozumieli, a reszta w ogóle ma być wyautowana z tego. Dlatego pomyślałem sobie, poza tym ja zawsze jak wydaję książki czy piszę książki, szukam jakiegoś wytrychu. Ale też nie tylko wytrychu, ale takiej metody, która pozwoliłaby mi tę książkę lansować. To jak wychodzi serię, a Nienacki pisał w serii. Wiadomo, że ta książka jest prześmiewcza w najoczywistszy sposób, że ta książka jest po to, żeby ludzie zrozumieli, że nie można budować swojej wrażliwości na fałszu. Nie można tego robić, dlatego że to jest wrażliwość jest za poważną rzeczą, żeby ją budować na oszustwie. No a ludzie to uwielbiają. Ja nie spodziewam się, że ktoś mi będzie składał hołdy, dlatego że wydałem tę książkę. Autor w ogóle nie ujawnia się zupełnie, nie ma w ogóle mowy, żeby on się pokazał. Więc raczej spodziewam się gwałtownego ataku. Ale że i tak jestem atakowany, więc nie przejmuję się tym specjalnie.
Tuż przed Wigilią roku 1981 sławny na całą Polskę pisarz książek dla młodzieży Zbigniew Nienacki położył się zmęczony do łóżka. Był sam w swoim wielkim domu w Wierzwałdzie na Pojezierzu Iławskim, w domu, którego zazdrościli mu literaci z Łodzi i Warszawy. Dom ten nabył przed laty, żeby, jak sam opowiadał, uciec od życia wielkomiejskiego. Prawdę mówiąc, Nienacki nie miał w całym swoim pełnym niezwykłych przygód życiu najmniejszej szansy na to, by poznać to wielkomiejskie, przed którym rzekomo uciekał. Mieszkał po prostu w Łodzi, pracował w redakcji, a to, przed czym uciekał, można by nazwać lękiem przed partyjnymi i koleżeńskimi intrygami oraz całkowitą niemożnością ułożenia sobie stosunków z poślubioną kobietą. Formuła, której używał, życie wielkomiejskie, służyła raczej za wytrych ułatwiający tłumaczenie ludziom nierozumiejącym złożoności sytuacji. Fakt zamieszkania w nieogrzewanym i pozbawionym prądu domiszczu. Zimą roku 1981 dom był już rzecz jasna ogrzany, świeciły wszystkie żarówki, a Zbigniew Nienacki i kobieta, z którą zamieszkał, nie musieli już na wyprzódki wybiegać do stojącej w podwórzu drewnianej sławojki. Teraz jednak tej kobiety nie było. Nienacki był sam i w zasadzie powinien przygotowywać się do Wigilii. Nie czynił tego jednak. Miał 52 lata, wystarczająco dużo, żeby dwa razy na dzień myśleć o znajdującym się w Iławie zakładzie pogrzebowym i oferowanych przez jego właściciela cenach za pochówek. Wystarczająco dużo też, by móc popatrzeć w przeszłość i dokonać jakiegoś podsumowania swojej twórczości, która, o czym jeszcze wcale nie wiedział, trzymała się na rynku dzięki dwóm siłom. Poparciu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i dziecięcej wierze czytelników w to, że przygody głównego bohatera tych książek są, jeśli nie autentyczne w całości, to przynajmniej bliskie autentycznym przeżyciom autora. O ile ta pierwsza siła była jak najbardziej realna i dzięki niej mógł nienacki umieszczać w księgarniach w zasadzie wszystko, co chciał, o tyle ta druga wydawała mu się kaprysem tylko, który łatwo można unieważnić. Przyszłość pokazała, że było dokładnie na odwrót. Serca wiernych czytelników mogą utrzymać na dobrej sprzedażowej pozycji nawet najbardziej skompromitowanego bohatera, a organizacje, nawet tak potężne i groźne jak PZPR, erodują w końcu i rozpadają się w proch. Tego jednak nienacki w roku 1981 nie wiedział i wiązał swoją przyszłość z treściami i tematyką bardzo od przygód muzealnika detektywa, znanego jako pan Samochodzik, odległymi. W jego głowie bowiem kiełkował już inny rodzaj narracji, inni bohaterowie, w sam raz przykrojeni do wyobraźni starzejącego się i wciąż niespełnionego pisarza. Tamtej zimy myślał nienacki o napisaniu powieści skandalizującej. I myśli tej nie porzucił nawet wtedy, kiedy słyszał dzwony w kościele jerzwałckim i kiedy widział w swoim czarno-białym telewizorze świąteczne dekoracje za plecami odzianych w mundury spikerów siedzących w studio przy Woronicza w Warszawie. Myśl o napisaniu powieści skandalizującej, która o tym wiedział na pewno, zyska aprobatę, jeśli nie aplauz władz, nie opuszczała go ani na moment. Był jeden problem. Nienacki miał za sobą kilka nieudanych prób powieściowych przeznaczonych dla dorosłych i dobrze pamiętał, jak tę jego produkcję przywitała krytyka. Zostały ocenione bardzo źle, a jego samego sklasyfikowano jako pisarza dla dzieci. Był przekonany, że został wygryziony z rynku przez konkurencję. Nie miał jednak na to wpływu. Partia, komuniści, jakby tego wszystkiego nie nazywać, nie stanowili organizacji jednolitej. Trwały walki frakcyjne i przez lata całe on, Zbigniew Nienacki, należał do frakcji, która była w mniejszości. A na pewno była w mniejszości, jeśli idzie o propagandę drukowaną. Myśl ta nie uspokajała jednak wcale Nienackiego i nie gasiła ognia jego obsesji. Obsesja ta wynikała zaś nie tylko z kompulsywnej natury, nie tylko z jego chęci ciągłego udowadniania sobie i innym, że się do czegoś nadaje. Nie tylko z łapczywości na niewieście wdzięki, która podnosiła mu samoocenę znacznie wyżej niż wydania kolejnych książek, ale także z prostego faktu, jakim był upływ czasu. Nienacki czuł się może nie staro, ale widział, że konieczne jest jakieś zabezpieczenie na przyszłość. Emerytura, tantiemy, honoraria, to wszystko miało znaczenie, ale wiedział przecież, że nie może w nieskończoność ciągnąć serii o panu Samochodziku, bo oszaleje.